media nauczyły nas, jak spędzać czas. I jeżeli nie jesteśmy na tyle outsiderami w własnej głowie, żeby się zatrzymać i powiedzieć, halo, można inaczej, nie? A może weź plecak, pojedź w góry i spędź 5 dni sam ze sobą i posłuchaj sam siebie w ciszy. Zobacz, co się tam kryje, bo 90% tego, co cię otacza, zależy od tego, co masz w głowie i to ty kreujesz to, co cię otacza, to dlaczego poświęcasz temu tak mało czasu? Dlaczego mając taką władzę, mając umiejętność, możliwość, dar, skill kreowania rzeczywistości, nie poświęciłeś ani minuty w życiu, żeby się dowiedzieć, jak to robić?
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Moim gościem jest Maciej Kawulski, czyli założyciel Federacji KSW, jednej z największych organizacji MMA na świecie i kreator tej dyscypliny w Polsce. Maciek jest też reżyserem filmowym i usłyszałem go kilka lat temu w jakimś wywiadzie, gdzie od razu wiedziałem, że kiedyś będę musiał z nim porozmawiać i Maciek to niezwykły człowiek, który idzie przez życie drogą, która jest mi bardzo bliska. I partnerem tego podcastu jak zawsze jest SofLabs, czyli całkowicie naturalne wspomaganie ciała i umysłu na bazie naturalnych ekstraktów posiadających historię kilku tysięcy lat ich użycia. Mniej więcej informacji znajdziesz na stronie www.soflabs.eu.
Cześć Maćku, witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Po raz drugi. Nie wiem w ogóle, jak nasze spotkanie finalnie doszło do skutku, ale chyba powiedziałbym, że najdłużej w ogóle nasza umawiana rozmowa. W ogóle.
Mówisz po raz drugi, bo już kiedyś mieliśmy wywiad, czy dlatego, że już się przywitaliśmy?
Dlatego, że już się przywitaliśmy. W sumie to trzeci raz, bo się przywitaliśmy jakieś śniadanie.
No tak.
Więc przywitaliśmy się jeszcze 3 razy. I w sumie, no nie wiem, jak nasze w ogóle doszło do skutku, bo w sumie chyba najdłużej też w ogóle moja umawiana rozmowa, ale też z takich względów bym powiedział dość naturalnych. Więc zastanawiam się, czy paranoja, rozumiem, 3-miesięczna nie zabrała cię.
Nie, no niech najlepszym dowodem będzie, że zależało mi, żeby tu przyjść to, że mam pojutrze galę i jakichś 20 zawodników obecnie w headquarter KSW, a ja tu z tobą siedzę, także robiłem co mogłem.
Maćku, ja ci powiem, dlaczego ja cię zaprosiłem w ogóle i dlaczego, tak jak ci powiedziałem przed chwilą, uważam, że jesteś zajebistym gościem, ale pomimo takiej twojej drugiej roli, którą pełnisz w swoim życiu i różne role, które masz, bo masz ich kilka, nie wiem, czy wiesz, jak się wpisze na Wikipedii, czy w ogóle w Google twoje nazwisko, to pierwsza fraza, która wychodzi, to jest, wiesz jaka?
Nie.
Polski przedsiębiorca.
Widzisz, ja nie moderuję Wikipedii. Nie.
Więc nie wiem, czy się...
Nie ma to dla mnie większa wiedza, zbyt dużego znaczenia. Mam nadzieję, że ludzie, którzy mnie kojarzą, kojarzą mnie z tego, co robię, a nie z Wikipedii. A jeśli ktoś potrzebuje coś sprawdzić na mój temat, to też polecam, żeby odnieść się do tego, co tworzę, a nie do Wikipedii.
No dokładnie. Więc powiem ci też, dlaczego uważam, że jesteś zajebistym gościem i nie rozpoczynam tak każdego wywiadu, ale powiem ci, że kilka lat temu, nie wiem, czy to było 3 lata temu, mój bardzo dobry kolega Filip Lewandowski, zresztą dziennikarz MMA Rocks, który robił kilka razy z tobą wywiad. Natrafiłem na podcast Czerwona Kartka, Reda możemy nawet zareklamować, bo to był zajebisty odcinek, nawet też gdzie byłeś sam, gdzie byłeś też z Konradem Niewolskim. I zaimponowałeś mi tym, że pokazałeś tam twarz, której ja się bym nigdy nie spodziewał po takim człowieku jak ty. Dlatego, że raz, że poruszyłeś tam dużo, dużo, dużo bardzo ciekawych wątków i bym powiedział od tej kwestii, które nie wpisują się w taki archetyp męstwa MMA, z którego też w pewien sposób się identyfikujesz. Tylko ja zobaczyłem też tam twarz Maćka Kowalskiego zupełnie z innej strony, który w ogóle pięknie mówi o miłości, który bardzo dużo w swoim życiu przeżył i doszedł do takiego momentu w życiu, w którym zaczął odpowiadać sobie na pytanie, kim jest, i zaczął eksplorować ten temat. Więc to jest fantastyczne. I że w ogóle są tacy faceci, takie ikony sportu, z którymi w ogóle można porozmawiać o taki temat i w ogóle, które eksplorują takie tematy. I będąc w tym świecie, gdzie panuje agresja i bycie brutalnym, napierdalanie się w klatce, i tu wychodzi człowiek, który też to robił i mówi o miłości. No kurde, to jest zajebiste. To było niesamowite.
Słuchaj, no, bardzo dziękuję. To nigdy nie dostałem aż To jeden z piękniejszych announcingów, jaki słyszałem, a parę rzeczy słyszałem. Nie tylko dlatego, że dotyczy mojej osoby. Słuchaj, myślę, że to jest trochę tak, że ja się w ogóle nie wpisuję w archetyp męski, tak zero-jedynkowo. Trzeba kupę wrażliwości, żeby dostrzegać różne rzeczy w ludziach, a potem je sprzedawać. Na przykład męskie cechy w zawodnikach, na przykład wyjątkowe cechy w aktorach albo muzykach, którzy są materią, cegłami, budulcem twoich projektów. I wydaje mi się, że żeby zajrzeć głęboko w kogoś i znaleźć coś w nim ciekawego, najpierw trzeba zajrzeć bardzo głęboko w siebie. To jest jak z tą miłością, o której wspomniałeś. Nie da się kochać kogoś, jak nie pokochasz siebie samego. To jest po prostu fizycznie niemożliwe i to często budzi w rozmowach z ludźmi taki odruch niechęci. Jak to? Przecież najpierw trzeba pokochać kogoś, a potem dopiero się nie, to nieprawda. I myślę, że jeżeli ktoś sobie zda z tego sprawę, to zauważy, że poszukiwanie w każdej przestrzeni czegoś ciekawego i pokazywanie ludziom wiąże się z pewną subtelnością i wrażliwością. Musi się w sobie znaleźć. I nie trzeba się jej wstydzić po prostu. Ja uważam, że wrażliwość jest bardzo męską cechą. Ludzie niewrażliwi i zamknięci to ludzie głupi, nie męscy.
To jest też bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że rzeczywiście nie możemy dawać miłości innym ludziom, kiedy sami ich nie mamy. I tak naprawdę powiedziałeś też drugą zajebistą rzecz, że podwyższając tą żeńską energię, ten pierwiastek żeńskiej energii w sobie, gdzie jesteśmy bardziej empatyczni, bardziej wrażliwi na różne bodźce, na piękno natury, jesteśmy dzięki temu też w stanie podwyższyć swoją męską energię i dzięki temu stawać się bardziej męscy. I nie wpisując się i nie utożsamiając się całkowicie z tym archetypem męskości, który panuje wśród społeczeństwa i móc z tego całkowicie wyjść.
No się bo, tym... to jest, nie wiem, czy to analizowałeś, ale też przed chwilą powiedziałeś, że masz dziecko. Ja też mam syna. W naszym społeczeństwie jest straszną odpowiedzialnością być mężczyzną. I to jest bardzo źle postawiony paradygmat, bo mówi się małym chłopcom, że powinni być twardzi, że nie powinni płakać, że nie powinni się wzruszać, że nie powinni okazywać emocji. I wydaje się w taki bardzo potoczny sposób, że facet, ojciec, który mówi to dziecku, jest dobrym ojcem. No ja bym nie chciał, żeby mój syn wychowywał się w świecie, w którym nie może pokazywać emocji, bo to świadczy o tym, że jest słaby, w którym nie może mówić, że kocha, w którym nie może pokazywać, że jest wrażliwy. Wydaje mi się, że stawianie takich wyzwań młodym mężczyznom sprawi, że będziemy żyć w jeszcze bardziej chorym świecie, a ten świat, ja na takim pozytywnym poziomie myślę, że idzie w dobrą stronę, ale bardzo często skręca w dziwne zakamarki i powinniśmy razem go stamtąd zabierać.
Tak, i wyciągać z tego lekcję, dokładnie. A powiedziałeś jeszcze w poprzedniej odpowiedzi, żeby dawać tą miłość, trzeba najpierw pokochać siebie. Czy ty kochasz siebie?
To jest trudne pytanie. No, staram się uczyć to robić, staram się siebie akceptować, staram się uwierzyć w to, że jestem doskonały taki, jaki jestem i nie funkcjonować z poziomu niskiego poczucia własnej wartości z różnych powodów. Mm-hmm. Nie tylko z powodów altruistycznych, że tak trzeba i że dzięki temu będę mógł dawać więcej, ale również według wszystkich prawideł wszechświata z powodów czysto egoistycznych. Nie posiadając takiego balastu jak niskie poczucie własnej wartości, zwątpienie, niecierpliwość, brak wiary w siebie, jesteś w stanie na zupełnie egoistycznym poziomie dużo więcej, powiem kolokwialnie, załatwić dla siebie w tym świecie. Nie? A już pomijam fakt, że tak naprawdę ta symetria, która rządzi wszystkim, co nas otacza, działa tak, że dostajemy dokładnie to, co dajemy i już na czysto matematycznym poziomie, jak będziemy dawać tylko żółć, nienawiść, zło i chęć zemsty, to dokładnie to do nas przyjdzie. Mhm. Ja staram się żyć szczęśliwie. Mhm. W związku z czym gdzieś głęboko wierzę, że jednym z elementów utrzymania tego stanu rzeczy jest dawanie szczęścia innym.
Mhm, okej. Okay. Dlaczego ja w ogóle też eksploruję ten temat? Bo ty o tym zajebiście też powiedziałeś właśnie w podcaście u Reda. Z tego, jak pamiętam, z tym mylnym obrazem miłości, która jest postrzegana przez ludzi, która jest często mylona z pożądaniem, że to, co słyszymy w wszystkich piosenkach w radiu, żałuję, że cię znałam, żałuję, że cię poznałam i tak dalej, to jest o miłości, a prawdziwa miłość jest czymś zupełnie innym i jest całkowicie bezwarunkowa, nie zależy od nikogo, którą po prostu jest i którą po prostu, żeby iść dalej w życiu, żeby nasze życie miało głębszy wymiar, bardziej duchowy, musimy po prostu w sobie sobie to odkryć, żeby móc w pełni realizować siebie, swój potencjał, żeby dawać tą miłość też innym, żeby móc żyć tą miłością i być tą miłością. Więc to był piękny przekaz. Jeden w ogóle z najpiękniejszych, który oglądałem, jak oglądałem pierwsze pięciominutowe, kurwa, mówię, o czym? W sensie był temat o teoriach spiskowych, ale potem wszedłem w temat i mówię, kurczę, mówię, muszę pogadać z tym gościem.
I siedzimy.
A powiedz, Maćku, jeszcze, w ogóle ten temat miałem poruszyć na koniec, ale jakoś wyszło nam to fajnie na początku. Powiedz, w jaki sposób twoje podróże do... Byłeś raz w Peru, czy dwa razy byłeś?
Dwa razy byłeś.
W jaki sposób twoje podróże do Peru, czy one w ogóle w jakimś stopniu pomogły ci wejść na taką ścieżkę, w której zacząłeś eksplorować siebie?
W ogóle podróże mi pomagają. To znaczy, kiedyś, wiele lat temu zauważyłem, że wyjeżdżając, to jest w ogóle magiczna historia, bo odkryłem, że wyjeżdżając gdzieś daleko od domu, jestem trochę nie sobą. Za czymś tęsknię. I zacząłem to analizować, za czym tęsknię. I na początku wydawało mi się, że za ludźmi. Ale pojechałem gdzieś daleko z najbliższymi i też tęskniłem. No i okazało się, że to nie za ludźmi tęsknisz. Za czym tęsknisz? Tęsknisz za samym sobą, za swoją pozycją, za tym, kim jesteś, za tym, jak ciebie tu traktują, za tą całą otoczką, koncepcją na swój własny temat, którą wytworzyłeś w danym miejscu, za tym klepaniem po plecach, za swoimi sukcesami, za tym, że poznajecie pani w warzywniaku. I nagle, jak jesteś od tego odcięty, to tak naprawdę zostajesz tylko ty. I pomyślałem sobie, że skoro podróże i w jakiś dziwny, magiczny sposób jeszcze, chyba jeszcze nawet nie odkryłem, czemu tak jest, ale im dalej jadę, tym bardziej mam to wrażenie głębokie, z którym pracuję. I pomyślałem sobie, że skoro podróże są takim impulsem do takiej głębokiej refleksji w moim życiu, no to połączę je jeszcze z czymś, co pozwoli mi zajrzeć tam jeszcze głębiej. No i rzeczywiście zacząłem sporo podróżować, czasem sam, czasem z grupą przyjaciół, w celach poszukiwania samego siebie. I oczywiście nie jest to żadną tajemnicą, że często trafiałem w święte miejsca, w których podawano świętą medycynę, czy to w Peru, czy w innych częściach świata.
Sam też byłem prawie 2 miesiące w Ameryce Południowej, w Kolumbii, więc też miałem okazję być w różnych ciekawych wioskach i też eksplorować temat świętej medycyny, jache.
I różnie można pojechać.
Tak. Masz tak naprawdę, masz dwa kierunki. Albo masz temat świętej medycyny, albo masz mniej świętej medycyny.
Wiesz, no liście,
ale dużo tańsze, dużo tańsze.
Liście kotki funkcjonują jak... Pamiętajmy, że tam funkcjonują jak kawa.
Tak.
Ludzie je żują i jak kiedyś zabrano dostawę liści koki w jakiejś kopalni, to był strajk, pamiętam, że no bo oni po prostu funkcjonują na tym tak jak my na kawie. Wyobraź sobie, że robotnikom zabierasz kawę. U nas chyba browar bardziej by pasował.
Tak.
Więc to jest zwykła roślina. To po prostu myślę, że zachodnie myślenie stworzyło taką chęć tworzenia substraktu z tego tak mocnego i tak pełnego wrażeń, że stał się on rozrywkowy. Sama roślina jest niewinna.
Tak, i zauważmy tutaj też jedną pewną ciekawą różnicę, że zawsze święta medycyna zawsze jest naturalna, więc jakby liście koki są całkowicie naturalne, po prostu są wysuszonymi liśćmi koki, a temat, o którym, znaczy mówimy o bardziej syntetycznej wersji, czyli o kokainie. Tak, to już jest bardzo syntetyczny środek, który nie ma nic wspólnego w ogóle z eksplorowaniem gdzieś tam swojej świadomości i podróży, jak to pięknie też nazwałeś, w głąb siebie. Wiem też, że tam byłeś z plemieniem Shipibo, jednym z takich dość znanych pod kątem medycyny, więc zastanawiam się, Maćku, jak to doświadczenie w ogóle wpłynęło na tą twoją podróż?
Mam wrażenie, a byłem już naprawdę, no mogę powiedzieć, że chyba brałem udział w większości ceremonii w różnych częściach świata, ale już nie mówię, że w różnych częściach świata, w sensie, że zawsze tam, ale próbowałem naprawdę wielu roślin, które z założenia zwiększają poziom świadomości i służą do pracy nad sobą, a nie do rozrywki. Natomiast jedno, co mogę powiedzieć dziś po latach już na temat tych roślin, że one nic za ciebie nie zrobią. Nie wykonają za ciebie żadnej pracy. Spotykałem na swojej drodze często ludzi, którzy byli w jakiejś pułapce i słyszałem właśnie takie przemyślenia, że no dobra, teraz zrobię sobie 2 razy ayahuaskę i będzie po temacie. Nie, no nie będzie po żadnym temacie. To jest czy ayahuaska, ibogaina, peyotl, San Pedro, gdziekolwiek byś nie sięgnął, bo w każdej kulturze są święte rośliny, tylko nie w każdej przetrwały ceremonie i sposób, jak się z nimi pracuje. Roślina jest tylko formą podniesienia dywanu i zobaczenia, co się tam znajduje, tak? I zobaczenia, z czym mamy do czynienia, bo bardzo często w naszych głowach konstruujemy sobie świat. Nie wiem, czy widziałeś taką bajkę, animację, bardzo dobrą, Inside Out się nazywa.
Nie widziałem.
To warto, polecam bardzo, bo to jest świetny, animowany, w ogóle dla dzieci, ale niesamowicie głęboki obraz tego, jak wygląda nasza psychika. Tworzymy sobie świat, w którym bardzo wygodnie przemieszczamy się z miejsca na miejsce, omijając przestrzenie, których się boimy, i po latach zapominamy, że one tam są i wydaje nam się, że ich tam nie ma, ale one tam cały czas są i cały czas mają na nas wpływ. I święte rośliny są po to, żeby zafundować taki offroad po głowie twojej własnej. Nie idziesz utartą ścieżką, w której omijasz swoje lęki, swoje obawy, emocje, których się boisz, jak poczucie winy, wstyd, zazdrość, chciwość i wszystkie te niskie emocje, i po prostu przechodzisz przez to spektrum swojej głowy, nie omijając niczego. Niektóre rośliny pozwalają ci już w trakcie ceremonii te emocje integrować, zajrzeć, spędzić z nimi trochę czasu, zapytać się, po co one są, co one tobie mają dać, albo z jakiego powodu się tam pojawiły, a niekiedy są tylko po prostu zwykłym drogowskazem, czerwoną lampą. Zobacz, coś tu jest. I teraz po ceremonii musisz wykonać pracę. Nie chcę powiedzieć, żeby się tego pozbyć, bo to jest określenie w rozwoju świadomości dość niefortunne, ale może na potrzeby takiej olowej rozmowy można by w ten sposób to wyrazić.
Rzeczywiście sama medycyna nie jest celem sama w sobie. To nie jest tak, że naszym celem jest wziąć ayahuaskę, mieć odjazd i eksplorować dużo tematów, dlatego że, tak jak powiedziałeś też pięknie zresztą, że grunt jest tą, całe to doświadczenie zintegrować w sobie i zadać sobie pytanie, jak mogę dzięki temu wpłynąć, zmienić swoje życie, co mogę zmienić i z czego mogę się wydostać. I tak jak myślę, że bardzo dużo ludzi obawia się tego typu ceremonii, to jest to tak, zresztą nie zobaczysz tam nic, czego nie ma w tobie.
Tak, tak. Nie zobaczysz tam nic, czego nie ma w sobie, nie znajdziesz tam niczego, czego tam sam tam nie włożyłeś. I chyba najważniejsze, to jest taka wskazówka dla tych wszystkich, którzy się boją, bo to nie jest przyjemne. Umówmy się, ceremonia na pewnym poziomie wtajemniczenia to nie jest proces fajny do zabawy, to nie jest skok na bungee. To taka najważniejsza wskazówka, bo ja zachęcam i otwarcie to mówię, zachęcam wszystkich do poszukiwań.
Mimo, że jest to w Polsce nielegalne.
Tak, co jest legalne,
tak, dokładnie. Nie. To jest system, z którego też dzięki temu możesz się w pewien sposób uwalniać z Matrixa i z rzeczy, które powinieneś robić.
To jest legalne i tyle, no Boże Święty. No, legalna jest wódka, która robi nic więcej krzywdy, nie daje nic dobrego. Nielegalna jest, są święte rośliny, które poszerzają twój poziom świadomości. Czemu tak się dzieje? W interesie kogo jest, żebyśmy się nie rozwijali w stałym miejscu? Nie wiem. Nie chcę już sobie nawet tych pytań zadawać, ale to, co chcę powiedzieć tym wszystkim ludziom, którzy zastanawiają się, czy spróbować, ale się boją, jedną bardzo ważną sekwencję. Nie da się uciec przed samym sobą.
Piękne. A powiedz, jak Maciej Kawulski dostrzegł swoją zmianę przed tym doświadczeniem, a po? Czy zaglądając tam odkryłeś rzeczy, które w pewien sposób zmieniły ciebie jako osobę?
No bardzo, wiesz, ja żyję dość szybko, dość aktywnie i moje życie jest naćkane bodźcami. I przede wszystkim pierwszym impulsem do tego, żeby poszukiwać, było znalezienie sposobu na ucieczkę od tego. I w pewnym momencie, tak jak dla mięśnia odpoczynku...
Przepraszam, czy dobrze zrozumiałem, że chciałeś spróbować, żeby uciec od czegoś?
Uciec, odpocząć.
Odpocząć,
okay. Uciec, odpocząć od tempa, tak? Mhm. Teraz w pewnym momencie sen ci nie wystarcza, bo twoja głowa płata ci figle i po prostu budzisz się i masz wrażenie, że przez sen przepracowałeś te sceny z filmu, przeanalizowałeś sobie kolejną galę i właściwie byłeś na kilku spotkaniach, na które dopiero masz zamiar iść, tak? W związku z czym w momencie, w którym te takie standardowe, zaprogramowane naturalnie przez organizm funkcje jak sen nie spełniają swojej roli, zaczynasz poszukiwać. I człowiek mądry, oczytany i oświecony zazwyczaj sięga wtedy po medytację. Ja byłem głupim chłopakiem z osiedla, który sięgnął po alkohol i używki. I w ten sposób próbowałem rekompensować sobie tempo życia i znaleźć sposób na ucieczkę i chwilową pauzę. w tym tempie i życiu pełnym sukcesów, bo ja żyłem wspaniale, tylko nawet to wspaniałe życie było pewną formą, jak to nazwałeś, matrixa iluzji. Potrzebujesz przerwy od tej iluzji, nawet jeśli się nią bawisz, nawet jeśli w tej częstotliwości, w tym świecie znalazłeś swoją rolę i jest ci z tym dobrze, to raz na jakiś czas masz ochotę się zatrzymać, spojrzeć na to z dystansem, zobaczyć, co robisz, trochę z innej strony. I jeśli nie dajesz rady, jeśli to wszystko już przestaje mieć znaczenie, no to zaczynasz poszukiwać. I ja jakby, chociaż teoretycznie przez sport, który uprawiałem, bo wiele lat uprawiałem karate i właściwie można powiedzieć, że całe życie medytowałem, ale tak naprawdę zacząłem się rozwijać i zrozumiałem, co to jest rozwój świadomości w momencie, kiedy dotknąłem różnych ceremonii na świecie i one mi pokazały, że tak naprawdę trochę oszukiwałem sam siebie i że moja medytacja nie do końca polegała nad pracą nad własną głową, tylko trochę była formą kompromisu z własnym ego. No i gdzieś tam, wiesz, życie zatoczyło krąg, wróciłem do medytacji, no i dziś oczywiście nie chcę tworzyć jakiejś, wiesz, ja się nie nawróciłem i nie jestem święty, natomiast znalazłem alternatywę do tych wszystkich form relaksu psychicznego, które są znane, promowane, publikowane i sugerowane ludziom żyjącym w takim miejscu, na przykład jak to, w którym jest wiele korporacji. No, jak masz się zrelaksować? Jedź na wczasy i jedziesz na te wczasy i w momencie, jak już znajdujesz, bo masz chwilę relaksu i nie odbierasz telefonów i nie patrzysz w tabelkę i znajdujesz tą refleksję i mógłbyś i widzisz, że coś cię wiedzie, jakaś emocja i że coś mógłbyś naprawić, no to co robisz? Idziesz do tego baru w basenie, siadasz na tym krześle zanurzony po pas w wodzie i zamawiasz drinka. Upijasz się i następnego dnia do 15 masz kaca. A potem jak znowu masz ochotę zajrzeć w siebie i coś cię spotyka i pojawia się wokół ciebie jakiś lęk, jakiś niepokój, mógłbyś zadać sobie pytanie, co to takiego, no to przychodzi do ciebie znajomy, mówi, chodź, idziemy, wiesz, spalimy lolka, pójdziemy sobie na plażę. Ciężko jest w tych standardowych formach spędzania czasu, które sugerują nam mass media, bo one nam sugerują tą formę spędzania czasu. Pamiętajmy, że to nie jest, my sobie tego nie wymyśliliśmy sami. To pokazały nam seriale, to pokazały nam książki, komiksy, gazety, nauczył nas, nie chcę powiedzieć show business, ale media nauczyły nas, jak spędzać czas. I jeżeli nie jesteśmy na tyle outsiderami we własnej głowie, żeby się zatrzymać i powiedzieć, halo, można inaczej, nie? A może weź plecak, pojedź w góry i spędź 5 dni sam ze sobą i posłuchaj sam siebie w ciszy. Zobacz, co się tam kryje, bo 90% tego, co cię otacza, zależy od tego, co masz w głowie i to ty kreujesz to, co cię otacza, to dlaczego poświęcasz temu tak mało czasu? Dlaczego mając taką władzę, mając umiejętność, możliwość, dar, skill kreowania rzeczywistości, nie poświęciłeś ani minuty w życiu, żeby się dowiedzieć, jak to robić?
Zajebista odpowiedź, Waśku. I powiem ci, długa, ale zajebista. I zaczynam łączyć kropki w ogóle też tego, co mówiłeś i to mi się składa w bardzo fajną całość. I to, co powiedziałeś, dochodzisz do takiego momentu, w którym uświadamiasz sobie, jak zaprogramowany zostałeś przez system, przez, ja to czasami nazywam swój matrix, w którym żyję, że rodzice, nauczyciele, szkoła, społeczeństwo, uczyć się, jak masz być szczęśliwym, że dochodzisz do momentu, w którym...
I czym jest szczęście?
Tak, i uczysz się w szkole, musisz zdobywać same piątki, super się zachowywać, musisz zdać maturę na ileś tam procent, potem fajnie, jakbyś poszedł na studia, skończył te studia, potem znajdziesz sobie fajną pracę, kupisz sobie samochód, założysz dzieci, weźmiesz mieszkanie, może na kredyt, może nie. I wtedy będziesz szczęśliwy. I dochodzisz do takiego momentu, tak jak ty powiedziałeś pięknie, zresztą piękna historia, gdzie dochodzisz do takiego momentu, kiedy jesteś człowiekiem sukcesu, utożsamiasz się z tymi rolami, w których bywasz. Masz federację KSW, masz dziecko, masz dom, masz fajny samochód, ludzie ci rozpoznają, to jest przyjemne. Przyjemne do momentu, w którym się tym utożsamiasz, ale brakuje ci tego momentu, brakuje ci tej jednej rzeczy w tym wszystkim, która okazuje się na koniec. Nie jesteś szczęśliwy, nie czujesz tej pełni. I to jest, i to jest ten moment, w którym zaczynasz się przebudzać. Mówię, kurwa, całe życie spędziłeś na tym, żeby pędzić w jakąś stronę, chociaż twoja ścieżka jest zupełnie z innej strony, ale dochodzisz do takich sukcesów i im więcej tych sukcesów jest, ty bardziej czujesz, że mniej szczęśliwy jesteś i że to tak naprawdę nie daje szczęścia, bo to są te czynniki zewnętrzne, którymi się
budujemy. Znaczy, że czasem rezygnować. Można bardzo, bardzo żyć pełnią życia, robiąc te wszystkie rzeczy i będąc szczęśliwym, tylko mając bardzo przepracowaną, nawet na poziomie intelektualnym, bardzo prostą prawdę. Szczęście jest tylko decyzją, szczęście jest w tobie, nie jest zależne od niczego, co cię otacza. Tak. To, że to, co powiedziałeś, że ludzie mówią nam, jak żyć, mało tego, mówią nam, jak wyglądać. Ja daję czasem taki przykład w różnych rozmowach, który jest łatwy do zobrazowania, bo on najłatwiej działa na wszystkich, o pieniądzach, że czytasz tą pierwszą książkę o rozwoju świadomości, która jest sekret. To jest pierwsza książka, która wpada ludziom do ręki i patrzysz i mówisz, kurwa, rzeczywiście, to ja będę miał milion, to będę szczęśliwy. I zapierdalasz. I nagle masz ten milion i się okazuje, że się nic nie zmieniło. Jesteś tym samym gościem, którego trawią te same wątpliwości, te same lęki. I gdybyś ten czas poświęcił, w międzyczasie zarabiając te pieniądze, na zaglądanie w siebie, to byś był dziś szczęśliwym człowiekiem, który przy okazji miałby ten milion, ale byłby szczęśliwym człowiekiem. Ponieważ od samego wizualizowania sobie miliona złotych i dążenia do niego nic się nie wydarzy. Na początku wszystkiego musi być bardzo, bardzo jasna intencja, która powinna być poparta nawet na poziomie intelektualnym jakimś takim fundamentem i do tego celu paradoksalnie, żeby dojść, trzeba wyłączyć telewizor, schować wszystkie gazety, na pewno nie oglądać wydarzeń, wiadomości i wszystkich innych serwisów newsowych, przez jakiś czas nie zaglądać w internet i chwilę posłuchać siebie. I wtedy możesz w ogóle świadomie podjąć decyzję, którą stronę chcesz iść. To wszystko, co spotyka nas na co dzień, jadąc samochodem, słuchając radia, włączając telewizor, idąc na fajka w pracy ze znajomymi i słuchając, co oni mówią, to jest temat zastępczy w twojej głowie. To służy tylko temu, żebyś... to nie jest teoria spiskowa, ja nie mówię o tym, że ktoś...
Żeby cię zagłuszyć, żeby móc to kontrolować, też po prostu...
Mówię, że nie jest to teoria spiskowa w takim sensie, że nikt nam tego nie narzuca. Sami sobie wymyślamy te tematy zastępcze, bo jesteśmy w stanie zrobić wszystko, stary, uprawiać 3 lata jogę, 5 lat karate, kupić sobie najdroższe warsztaty gdzieś tam, wszystko, żeby nie zajrzeć w siebie, a w ogóle ci jest to niepotrzebne. Niepotrzebne ci są warsztaty, niepotrzebna ci jest joga. Nawet medytacja jako taka w rozumieniu szkoleń, warsztatów i jakiegoś rozwoju świadomości, wystarczy tylko ty. Wystarczysz tylko sobie sam ty zajrzeć w siebie. Nic więcej nie trzeba. Wszystkie odpowiedzi są w tobie. W konsumpcyjnym świecie szukamy takiego kompromisu. No przecież jak to się nie rozwija? No przecież kupiłem sobie książki, wszystkie Osho, byłem na 6 warsztatach, wydałem na nie 2 kafle i jeszcze jeżdżę na wakacje zamiast pić z kumplami, to jeżdżę na warsztaty. No okej, dobrze. Tylko zastanów się, czy to nie jest tak, że to jest też inna forma ucieczki od samego siebie i od rozwoju. No bo rozwój najczęściej wiąże się z tym, że żeby pójść do przodu, a na samym końcu być tu i teraz, musisz zajrzeć w przeszłość i rozliczyć się z nią, nie? To rzadko jest przyjemne. No bo trochę nabroiliśmy, parę rzeczy byśmy chcieli już sobie nie przypominać. Z paroma rzeczami najchętniej już byśmy nie stanęli wokoło go. Nie da się.
Dokładnie.
Możesz pójść do przodu, a następnie powiedzieć sobie, dobrze, jestem tu i teraz. Otwarty na nowe doświadczenia. Na to, co zafunduje jej wszechświat. Nie możesz tego zrobić, jeżeli nie rozliczysz przeszłości. To już nawet jak czytasz prawdy, które mają po 7000 lat, ajurwedyjskie czy Indian etnicznych. U Indian jest to określane jako 4 kierunki, tam północ, południe, prawda, że najpierw musisz się cofnąć, załatwić te sprawy, które wydarzyły się w przeszłości. Później musisz poradzić sobie z lękiem przed przyszłością, a dopiero potem możesz poprosić wielkiego ducha o wizję.
Tak.
No i tak to trochę wygląda, nie?
No, dokładnie. Przeprosić i wybaczyć sobie i przetransformować to doświadczenie lęku, strachu na miłość, która powinna cię kierować dalej. Pięknie też powiedziałeś o tym, jak można pięknie zintegrować w ogóle to doświadczenie na to, co robisz teraz. W sensie to, co powiedziałeś, nie czujesz się święty, ale też nikt nie wymaga od ciebie, żebyś szedł tą drogą i został mnichem buddyjskim. Dlatego, że największą sztuką jest zintegrować to doświadczenie i tą miłość do życia, którym żyjemy, żeby dawać się naszym bliskim, naszym dzieciom, żeby codziennie obdarzać się też innych ludzi, żeby wydzielać to, jak to mówię, do naszej aury, z którą możemy się dzielić z innymi i jakby integrować to doświadczenie, w którym możesz zdobywać sukcesy, możesz osiągać sukcesy w życiu, być zajebisty w tym, co robisz. I jednocześnie będąc szczęśliwy, dlatego żeby móc być szczęśliwym, nie możesz się z tym nadmiernie identyfikować, dlatego że będąc na tej drodze, odpowiadasz sobie na jedno zajebiście ważne pytanie. Kim jesteś? I wiedząc, kim jesteś, wiesz, że nie jesteś tym sukcesem, wiesz, że nie jesteś Maćkiem Kawulskim, który jest polskim przedsiębiorcą, tylko to jest jakaś łata, jakaś tożsamość, z którą ktoś może się identyfikować, myśląc, że tym jest, i wprowadzać się w te sidła, w którym zaczyna być tym.
Znaczy, zadałeś mi pytanie bardzo ładnie, przeszliśmy do pierwszego pytania. Dlaczego mam w dupie to, co jest napisane na piśmie? Ponieważ ludzie, którzy mają problem z tym, jak widzą ich inni, powinni zadać sobie pytanie, jak sami się postrzegają. I wszystko się zmieni naturalnie. Znaczy, ja nie jestem ani sam dla siebie, ani przedsiębiorcą, ani promotorem, ani reżyserem, ani samcem alfa. Rozumiesz, o co chodzi? W związku z czym ci ludzie, którzy funkcjonują w mojej energii, patrzą na mnie dokładnie i kopiują mój stan energetyczny. Natomiast jeśli temu ulegasz, jeśli ktoś nazywa cię biznesmenem, a ty następnie zaczynasz wyglądać jak biznesmen, bo chcesz temu sprostać, zachowywać się jak biznesmen, mówić jak biznesmen, dobierać zegarek do skarpet i robić te wszystkie rzeczy, które powinien robić biznesmen, to przypadłeś.
Tak, i to jest zresztą twoja też ścieżka rozwoju i to, jaką drogą poszedłeś w swoim życiu, też jest taką ścieżką, bym powiedział, z którą też się utożsamia, której fundamentem twojego rozwoju powinien być właśnie rozwój duchowy i to jest podstawa twojej egzystencji, żeby móc robić te rzeczy, które chcemy robić w życiu, żeby się realizować. I mówię też o tym troszeczkę takim hype'ie na taki rozwój osobisty, od którego ludzie zaczynają, czyli tam jak wpływać na ludzi, jak osiągać tutaj sukces w biznesie, to jak się motywować.
Ja przynajmniej tak to nie zrobię, uważam.
To znaczy, ja mówię o takich, o rozwijaniu takich twardych narzędzi, takie skille jakieś sprzedażowe.
To jest makiawelizm zwykły, współczesny, co prawda, ale makiawelizm. To nie jest rozwój świadomości.
Ja mówię o rozwój duchowy versus rozwój osobisty, pod takim kątem właśnie o takich twardych skillach, jak lepiej zarządzać czasem i tak dalej. W sensie na który jest taki hype obecnie, gdzie jakby dużo ludzi idzie w tą stronę, ale jakby cały czas idąc w tym kierunku, ja zawsze też to powtarzam, cały czas idąc w tym kierunku, idąc tam dalej, bez fundamentu, którego nie mamy. Dochodzimy do momentu, w którym
Ja na przykład jestem żywym przykładem tej pułapki. Nawet zacząłem od tego tą rozmowę, że bardzo często wykorzystuję te skille z takich czysto egoistycznych powodów. To znaczy, wiesz, jak już masz tą różdżkę Harry'ego Pottera, to sobie ją wyczaruj coś, nie? Natomiast tak nie jest. No kiedyś, pamiętam, była taka dyskusja w kręgach ludzi rozwijających się, ale bardzo, bardzo dawno temu. Czemu Sai Baba, który był znany z tego, że materializuje przedmioty, nie zmaterializuje góry pieniędzy dla swojego narodu, żeby nie cierpiał głodu i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, no, na pewnym poziomie świadomości wszystkie rzeczy wyglądają troszeczkę inaczej. I po prostu nie sięgasz tam. Ja mam pełną świadomość, że często wykorzystuję skille z rozwoju świadomości do układania sobie rzeczywistości, ale absolutnie jestem świadomy, że to nie ma nic z rozwojem świadomości wspólnego.
Jaki przykład?
Pracuję sobie na co dzień i pozwalam się prowadzić w niektórych bardzo trudnych i pełnych pułapek, obszarach rozwoju świadomości z pewną osobą, której imienia, nazwiska nie będę wymieniał, bo nie wiem, czy sobie tego życzy.
Okay.
Natomiast i ona zawsze mi mówi, widząc ten moment, w którym ja układam sobie tą rzeczywistość pod siebie na różnych poziomach i ona zawsze mnie pyta, co jest twoim celem? Czy twoim celem jest to, żeby żyło się lepiej i przyjemniej? Czy twoim celem jest to, żeby ostatecznie iść w stronę oświecenia? No i dopóki nie wybierzesz jasno celu, że ta pierwotna intencja z przodu nie będzie taka, że idziesz w właściwym kierunku, tylko będzie, wiesz, to ja się nauczę tego wszystkiego, bo dzięki temu będę kreował tą rzeczywistość, wiesz, to co utrzymujesz w umyśle dąży do manifestacji, bogaci będą się bogacić, biedni będą biednieć, to wszystko jest prawda. Tylko to jest etap przejściowy. To rzeczywiście jest tak, że w momencie, w którym złapiesz już tą różdżkę Harry'ego Pottera, to możesz z nich skorzystać jak chcesz. Możesz sobie wyczarować ten dzbanek ze złotem, ponieważ zaczynasz bardzo sprawnie funkcjonować w przestrzeni. Ale nie chodzi o dzbanek ze złotem. Jeżeli się na nim zatrzymasz, no to skończyłeś w najgorszym miejscu, bo jesteś o krok przed drzwiami, za którymi jest wszystko, a ty usiadłeś na dzbanku ze złotem. To jest bardzo, bardzo niefortunne zakończenie tej drogi. Także warto już na samym początku, jak się na nią wchodzi, zadać sobie pytanie, po co to robisz?
Jeśli jesteś na tym etapie, więc po co to robisz, jeśli nie dzbanek ze złotem?
No właśnie, no i to jest bardzo subiektywna sprawa, chociaż odpowiedź jest jedna, ale każdy musi ją znaleźć, nie?
Tak.
No i tyle, bo oczywiście w ogóle spędzenie czasu ze sobą i zadanie sobie kilku kluczowych pytań i poddaniu się kilku kluczowym refleksjom zawsze jest krokiem naprzód. I trzeba wyjść z założenia, że jak już tam będziesz, to wiesz, żaden problem nie został rozwiązany na poziomie świadomości, na którym powstał. Tu już jesteś gdzie indziej. Zmienia się kontekst patrzenia na daną rzecz. Ten problem, który wydawał ci się problemem, nie zniknął, ale on już nie jest dla ciebie problemem. To na tym mniej więcej polega. To nie chodzi o to, że jesteś tam i nagle nie będą ci już swędziały stopy. Rozumiesz? Bo załóżmy, że masz taki problem. Nie, no po prostu przechodząc na kolejny level, stopy nie mają znaczenia. Zły przykład.
Ale każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie samemu. I żadna nikogo odpowiedzi do tego nas nie przybliży. Ciekawe, poruszyłem wątek, który miałem poruszyć na koniec i zajął nam 40 minut. Maćku, a powiedz, bardzo dobrze, jestem zachwycony tą...
w ogóle... Mielibyśmy omówić Fight Card sobotnie.
Myślę, że mogłoby coś też tam chwilę zająć, ale powracając do takiego świata, w którym żyjemy, kim czujesz się teraz najlepiej? Mówię o też projektach, w które jesteś zaangażowany, bo tak jak wspomnieliśmy sobie o twoim profilu na Wikipedii, jesteś też założycielem KSW, reżyserem. Ostatnio Juras w Wirosówce nazwał cię filantropem. A jak z kimś rozmawiałem, kto ciebie zna, to powiedział, że to jest ten, kto tak lubi imprezować. Z przymrużeniem oka, ale w której roli teraz jesteś? Czujesz się słuchaj, najbardziej?
W każdej się czuję doskonale, niezbyt komfortowo się czuję w momencie, kiedy ktoś zmusza mnie do tego, żebym się określił i przybił do czegoś bardziej.
Czyli wkurwiło ci to pytanie, które
nie,
zadałem?
Nie. Chętnie na nie odpowiem, natomiast mówię ci o swoich przemyśleniach. To jest tak jak zacytuję moją koleżankę kiedyś, która udzielała wywiadu i zapytali ją o coś, ja to sparafrazuję na swoją korzyść albo na swoje pole. Wszyscy pytają mnie, czy coś się zmieniło w moim życiu, jak zostałem reżyserem, a zmieniło się tylko to, że wszyscy pytają.
To znaczy, no i to, że zrobiłeś film, nie?
Ja całe życie podążałem za własną głową i z jakimiś wizjami i nigdy nie traktowałem siebie jako promotora, reżysera, producenta, biznesmena. Starałem się po prostu robić to, co czuję. Bardzo polecam wszystkim przeżywanie własnego życia, nie wkładając się w żadne role. Jakiekolwiek. Nawet rolę ojca, nawet rolę kochanka, nawet rolę męża, nawet rolę syna. Zrezygnujmy z tych wszystkich ról i po prostu żyjmy. I wtedy będziemy naprawdę właściwie na wszystko reagować. Idąc na imprezę też. Nie zamieniajmy się w kogoś, kogo widzieliśmy w serialu Beverly Hills albo w filmie, który oglądaliśmy. Bądźmy sobą, bo idziemy na imprezę po to, żeby przez moment spędzić czas z ludźmi i być sobą. I każdy etap życia powinien w ten sposób funkcjonować. Ja nie mówię, że ja tak mam. Ja cały czas się odnoszę do pewnego spektrum, w którym staram się przebywać jak najczęściej i do którego dążę. Jestem daleki od gloryfikowania własnej osoby i mówienia z takiego poczucia pozycji, że jestem dalej niż inni. Nie. To, że zdajesz sobie sprawę, że jesteś chory na grypę, nie znaczy, że przestaniesz być na nią chory. Ja po prostu jestem świadom swoich słabości. Tylko tyle.
Okej. Bardzo fajne pytanie też zresztą związane z tym w ogóle, o czym rozmawialiśmy. Dochodzisz do momentu, gdzie wiesz, że to są cały czas pułapki, gdzie cały czas życie cię sprawdza, mówi sprawdzam i próbuje cię wciągać w tą grę, kiedy ktoś ci mówi, Maciek, zajebisty film zrobiłeś, kurczę, jesteś na Netflixie i tak dalej. I ty, jeśli zaczynasz wchodzić w to głęboko i zaczynasz się tym cieszyć, utożsamiasz się, jakie to jest zajebiste, utożsamiasz się też z opinią innych ludzi i potem działa też to w drugą stronę, gdzie jeśli jest opinia zła, no to by kurczę, jesteś chujowy, ty bierzesz to do serca, bo utożsamiasz się z tą opinią, przestajesz żyć wolny, utożsamiasz się od kogoś, koło się zamyka i znów w tym siedzisz.
A jeśli... Tak. Bo prędzej czy później zrobisz film albo galę, która się nikomu nie będzie podobać, albo nie będzie się tak masowo podobać. Co wtedy?
Tak.
Paniesz se w łeb?
Tak.
Będziesz się naćpać, wiesz...
Też jest jakaś możliwość.
Wszystko jest jakąś opcją, tylko głupią, nie?
Tak.
I więc w związku z czym trzeba bardzo być uważnym, szczególnie ja myślę, że wielu ludzi oświeconych mówi, że najbardziej uczy człowieka i największe skoki w rozwoju świadomości wykonujesz właśnie w tych trudnych momentach w życiu. Ja chyba mam taką karmę, że najwięcej uczy mnie w moim życiu sukces. Bo to jest moment, w którym musisz być najbardziej uważny. Właśnie o to, co powiedziałeś, żeby nie ulec temu, żeby się nie uzależnić od tego klepania po plecach. Mnie naprawdę wiele lat już ludzie klepią po plecach, wiesz. Każdy z niej 15 lat, to z jakieś 14 jestem klepany na ulicy, podchodzą do mnie ludzie, tacy i tacy, w dresach i w garniturach, mówią, zajebista robota. Wiesz, o co chodzi? Po 15 latach możesz wpaść w taką pułapkę, że to nie jest tak, że to jest zajebista robota, to ty jesteś zajebisty. To jest bardzo trudne, żeby zdać sobie sprawę, kurczę, z pokorą, to przede wszystkim wdzięczność za to, że masz prawo, szansę, wielki przywilej być za sterami czegoś tak wspaniałego jak KSW, albo za sterami projektu, który sam realizujesz, ale pamiętaj, że to, co powiedziałeś przed chwilą, że to nie ty. Wszystko, co piękne, co wyjątkowe w twoim życiu tworzysz, płynie z czegoś większego niż ty sam.
I myślę, że życie też taką twoją pokorę pod tym kątem też w pewien sposób wynagradza, bo tak jak mówisz, 15 lat, ludzie cię klepią po plecach, mówią: Maciek, zajebista gala, idziesz dalej, tworzysz film, tworzysz zajebisty film, wchodzisz na Netflix i masz kolejne piątki, Maciek, jesteś zajebisty, Maciek, zajebisty, ale jeśli ty masz, ty umiejętnie podchodzisz do swojego sukcesu i wiesz, czym on jest, a tak naprawdę wiesz, czym on nie jest, to możesz iść dalej, nie tworząc za żadnego nadmiernego potencjału, nie robić z tego jakiejś bomby, nie emocjonować się, tylko mieć od tego dystans, że okej, tak samo jak łatwo przyszło, znaczy może nie łatwo, ale tak samo łatwo może odejść, bo nie przywiązujesz się do tego, nie przywiązujesz się do rzeczy, które masz w sobie, nie przywiązujesz się do tego sukcesu, bo wiesz, że tak samo jak możesz zrobić zajebistą galę, tak samo możesz mieć za rok, tak jak świetnie powiedziałeś, możesz mieć złą galę. I to, ten fundament, to, co mówisz, to cały czas jest, to się nie zmienia. To się nie zmienia. Zmieniają się tylko okoliczności, materia i to wokół się otaczasz. Jeśli masz tego świadomość, to jesteś jak taka igła na wietrze. Wiatr wieje, ale ty się nie ruszasz. Ty cały czas idziesz w swoim kierunku i ty wiesz, jak działa to życie i życie mówi: sprawdzam. I mając ten fundament, możesz cały czas być Maćkiem Kowalskim, kreatorem i tworzyć nowe rzeczy i tworzyć to w taki sposób, nie?
Tak. Ważne, żeby nie robić tego na piątek w szkole.
Tak.
To jest fajna metafora. Przypomniałem sobie taki moment właśnie ze swojego dzieciństwa, jak stałem przy pani od geografii i prosiłem, żeby mnie przepytała, bo z czegoś byłem przygotowany i żeby dostać dobrą ocenę, bo lubiłem przychodzić i pokazywać mojej mamie, że tam w dzienniczku, czy tam w czym to było. Wiesz, co chodzi? I to jest taki moment, że jesteśmy dorośli, ale tak naprawdę niewiele się różni od siebie, kiedy jesteśmy dziećmi, że ta pozycja w pracy, te samochody, te ubrania, te sukcesy, to jest taki dzienniczek, który chcemy pokazać. Tyle tylko, że dzienniczek jest dużo większy i dużo droższy, a twoją widownią nie jest mama, tylko parę osób więcej. Ale nadal to jest ta sama emocja. A jak po prostu się cieszysz, jak po prostu to wszystko traktujesz jak lekcję, a jeszcze przy okazji w tej swojej twórczości próbujesz zaklnąć kawałeczek siebie, prawdy i wiesz, że dajesz coś ludziom. Nawet rozrywkę, bo ja akurat funkcjonuję w przestrzeni, wiesz, no ja nie wykładam, nie prowadzę jakiejś rozszerzonej działalności charytatywnej. Daję ludziom rozrywkę, coś teoretycznie najbardziej podstawowego. Ale staram się, żeby ta rozrywka była jakaś, to wiesz, że też jesteś w intencji dawania, nie? Że to jest okej, że to jest w porządku, że ludzie coś od ciebie dostają.
W takim razie...
Być nastawionym na dawanie, a nie na branie, najkrócej rzecz biorąc.
W takim razie zapytam się ciebie też o to, jaki jest why twojej federacji w ogóle... tego, co chcesz dawać poprzez to, mówię o takiej misji, dlatego, że uzyskujesz taki efekt wow i masz taką funkcję kreatora w sporcie, gdzie to jest też zajebiście imponujące i taka rola, w której ty jesteś kreatorem w sporcie i tworzysz coś zupełnie od zera i tworzysz z tego nową dziedzinę sportu i takich ludzi jest na palcach jednej ręki, w Polsce przynajmniej, którzy takie coś robią i osób, które potrafią zapakować sport czy jakąś inną dziedzinę w jakieś fajne pudełko i po prostu sprzedać to ludziom, ale wiem, że żeby uzyskać taki efekt wow, nie jesteś nastawiony na sam efekt wow.
Staram się podchodzić w ten sam sposób do wszystkich rzeczy, jakie robię. To znaczy, przy galach zawsze zadawano nam pytanie, po co wy tyle ładujecie w te światła, w te LEDy? I teraz wiesz, na potrzebę branżowego wywiadu mówię, żeby pomóc zawodnikom, bo mam poczucie, że same pięści...
Czyli jednak filantrop.
Nie, mam poczucie, że wiesz, to ja jestem częścią tego biznesu, no. Mam poczucie, że same pięści nie obronią tej dyscypliny na dłuższą metę, że musisz jej pomóc, że wszystko potrzebuje melodii i wiesz, mógłbym teoretycznie już dawno zrezygnować z części oprawy gali na rzecz własnego portfela, Ale jeżeli masz taką intencję, że chcesz ludziom dawać coraz więcej i robić to coraz lepiej, to oni będą za tobą szli. Oczywiście jest ten pułapka, bo w pewnym momencie nie możesz zamienić sportu w bliźniarstwo figurowe, no, ale z pełnym rozsądkiem i świadomością, gdzie się znajdujesz, cały czas podnosić jakość i dawać ludziom i zaskakiwać, dawać coś nowego. Podobnie jest w filmach z muzyką. Myśmy w moim drugim filmie, czyli Jak zostałem gangsterem, wydali na muzykę najwięcej w historii polskiej kinematografii. I wszyscy pytają, po co? Przecież dobry film, coś mógłbyś trochę taniej kupić i miałbyś te parę złotych w kieszeni. Nie mówimy tu o 10 tysiącach złotych, tylko mówimy tu o setkach tysięcy złotych. No i to jest właśnie ta sama odpowiedź. No, stojąc z moim wspólnikiem Tomkiem Wardynią, z którym wyprodukowaliśmy ten film, powiedzieliśmy sobie, kurczę, robimy coś, co będzie przez 20-30 lat ludzie będą do tego wracać. Zróbmy to najlepiej. Te pieniądze przyjdą. Nie teraz, to kiedy indziej.
Okay.
I ja myślę, że jednym zdaniem bym miał odpowiedzieć, to jeżeli możesz w tym komercyjnym zgiełku, bo to co robimy raz, już powiedziałem, jest rozrywką, a dwa jest bardzo komercyjną rzeczą, bo nawet kino, które robię, jest mocno producenckie, nastawione jednak wszystko na zysk, tak, a nie artystyczne, arthouse'owe, festiwalowe. Ja się od tego odcinam. Ale nadal w tej przestrzeni komercyjnej możesz robić dobrze, a starać się robić bardzo dobrze.
Okej. Okay. A powiedz, jaki jest clue tego, że nie wiem, czy możemy cię porównać do króla Midasa, ale to jest tak, że okej, wszedłeś jakby w dwa aspekty dziedziny swojego życia, które eksplorowałeś i które tak naprawdę zamieniłeś w coś naprawdę bardzo dobrego. Mówię tutaj czy o federacji, czy o filmie, więc myślałeś kiedyś, jaki jest clue tego, że i zabierasz się za coś
przepis na sukces.
Przepis na sukces trochę brzmi, tak bym powiedział, trochę nie w tym.
Odpowiem ci bardzo.
Bo lubisz, zwracasz uwagę na takie szczegóły, na które myślę, że większość ludzi może nie zwracać uwagę. Typu mówisz, że to był pierwszy film, na który zostało wydane tam kilkaset tysięcy na samą muzykę. Wchodzisz w coś, w co normalna osoba w tym kierunku powiedziała, a wiesz co, to nie ma znaczenia, albo wiesz co, to nie jest aż takie ważne.
To jest przepis. Pieprzyć tych, którzy mówią, że to nie ma znaczenia. Pieprzyć tych, którzy mówią, że tak się nie da. Pieprzyć tych, którzy mówią, że tak się robi i tak się nie robi. Robić po swojemu i realizować tak, jak czujesz. I słuchaj, zawsze daję taki przykład, że jak się nauczysz kraść, to jest taka metafora bardzo podwórkowa, ale niech będzie, ona jest mocna. Jak się nauczysz kraść, to jakie czasy by nie przyszły i co by się nie wydarzyło i w twoim życiu i w życiu politycznym i geograficznym miejsca, w którym się znajdujesz, zawsze sobie ukradniesz na to, żeby przeżyć, nie? I teraz jak znajdziesz sposób na to, swoją filozofię, na to, jak funkcjonować w świecie komercyjnym, na przykład z nastawieniem na oddawanie, na kreowaniu tej jakości i nie patrzeniu, ja zawsze mówię, że jak robię jakiś projekt, to patrzę w Excela dwa razy, na początku i na końcu. Nie siedzę, uwierz mi, siedzę robiąc event, czy robiąc film, nie siedzę na Excelu i nie sprawdzam, czy już ile zarobiłem albo ile wydałem. Składam projekt, a na końcu sprawdzam, czy się wyrobiłem. W związku z czym wydaje mi się, że to jest jedyne właściwe podejście. Robić swoje, robić to najlepiej jak się da i starać się nie słuchać ludzi, którzy będą cię próbowali, to jest bardzo dobre słowo na to, co teraz powiedziałem, zoptymalizować.
Zoptymalizować.
Bo nie da się zoptymalizować marzeń, nie da się zoptymalizować wielkich idei, nie da się zoptymalizować czegoś, w co ludzie mają wierzyć. Zoptymalizować można tylko zyski i podatki.
Aha.
Nic więcej.
Bardzo fajny sposób, zamknęliśmy takie koło, w tym rozmawiali, o którym rozmawialiśmy, bo też ta twoja taka funkcja kreacyjna w życiu, w tym co robisz, to, że tworzysz coś, co jest naprawdę bardzo dobrego i coś, co wychodzi poza ramy, i tak jak mówisz, pieprzyć ramy, w których ludzie istnieją i to, co mają robić i te wszystkie zasady, w których masz być taki, nie możesz chyba zrobić sobie kolczyków, bo to będzie takie albo coś. Po prostu też w pewien sposób to, co robisz, wynika też z tego, że twoje spektrum postrzegania rzeczywistości jest dużo szersze i to jest to, co też umożliwia ci właśnie praca, którą robisz, że możesz widzieć świat, ale możesz widzieć świat przez lornetkę, jak to się w sensie bardzo zawężone spektrum i możesz widzieć świat zupełnie z szerszej perspektywy, że jeśli ktoś pisze książkę o produkcji filmów i pisze tam, że tutaj tego nie robić, bo tam coś to tam musisz być i jeśli ty wchodzisz z otwartym umysłem, nie mając doświadczenia, wychodzisz z takiej czystej karty, w którym masz swoją głowę, masz swoje wyobrażenie, masz bardzo szerokie spektrum i możesz robić to, co naprawdę czujesz, i film wychodzi też w pewien sposób z swojego serca.
Zdanie, które najczęściej towarzyszy mi w moim życiu i słyszę je cały czas za plecami, do tego stopnia, że jak je słyszę, to mam wrażenie, że dobrze robię. Że już to się stało takim wiatrem w moim plecy. Tak się to zdaje, tak się nie robi.
Aha.
Słyszałem, jak zaczynałem robić eventy, no bo kto tak robi eventy, kurwa, jak każdy? Po co wy do MMA robicie te windy, te ledy, tę muzykę? Po co? Przecież to nie jest cyrk. No ile myśmy walczyli z zarzutami, że to jest cyrk? Zanim cała Polska masowo zaczęła chodzić, oglądało nas 7 milionów widzów w Polsacie i sprzedaliśmy i zrobiliśmy największy event MMA w nowożytnej historii świata, sprzedając 60 tysięcy biletów na Stadionie Narodowym. Wszyscy traktowali nas jak cyrk. Słyszałem to, tak się nie robi. Dziś zaczynając robić filmy i wchodząc w tą branżę, słyszę, tak się nie robi każdego dnia, tak się nie montuje, tak się nie pracuje na planie, tak się nie gada z aktorami. I cieszę się, bo to oznacza, że jestem w tym samym miejscu, w którym byłem, jak zaczynałem robić KSW. Że robi coś fajnego, że robi coś inaczej. Ludzie wychodząc po studiach, nie chcesz się nad nimi znęcać. Są kalekami, którzy całe życie na plecach będą mieli odciśniętą rękę swojego profesora w każdej dziedzinie, w której kurwa się znajdują. Czy są dziennikarzami, reżyserami, filmowcami. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś zaczyna swoją edukację i przygodę z jakimś nowym projektem od tego, że spędza czas z kimś, kto mu na wykładach mówi, tak się nie robi, nic fajnego już, uwierz mi, kurwa, w życiu nie zrobi.
Niesamowicie imponująca droga, którą w ogóle przeszedłeś i w ogóle którą idziesz, i szczerze mówiąc, w tym świecie, w którym żyjemy, w którym też się w pewien sposób otaczamy, mówię o takim świecie sportu, i ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek mogłem z kimś w ogóle porozmawiać w taki sposób, więc to jest w ogóle ewenement i jakby to jest piękne, że tacy ludzie są i pokazują właśnie, w jaki sposób można iść tą drogą, można integrować to całe doświadczenie w to, co robisz, można osiągać sukces i przy tym osiągać sukces w sposób świadomy, w sposób, w którym możesz być szczęśliwy i cieszyć się i pokazywać tą miłość, to szczęście, które masz, i umiejętnie pociągać za sznurki, nie utożsamiając się z jakimiś rzeczami i mając ten fundament tego swojej drogi, którą możesz realizować bez względu na to, czy ktoś ci powie, czy tego nie możesz robić, albo o tym nie możesz mówić. I ja tak naprawdę na początku zastanawiałem się wcześniej przed tą rozmową, czy o tym w ogóle będziemy mogli mówić, ale tak sobie pomyślałem, że okej, jeśli jesteś w takiej drodze, to myślę, że nie masz problemu. Jeśli żyjesz w zgodzie z własną prawdą, to nie masz problemu z tym, żeby coś mówić, bo jesteś od tego wolny, że kurwa, coś nie wypada powiedzieć, że nie wypada powiedzieć słowa kokaina, że ktoś chodzi na imprezę, albo że mówiąc o rzeczach, które w świecie, w którym, żeby nas kontrolować, dużo rzeczy jest zakazywanych, więc jeśli jesteś w tej prawdzie i uświadamiasz sobie, że żyjesz kurwa w jakimś świecie, który w ogóle nie jest twoim światem, to wiesz, że twój świat jest tym pięknym światem.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.